Pieśń, którą zaśpiewaliśmy przed chwilką, nie jest oczywiście przypadkowa, ponieważ chciałbym w ciągu najbliższych rozważań niedzielnych do Wielkanocy nasze myśli i naszą całą uwagę skupić na krzyżu. Mamy bowiem taki okres, który poprzedza wydarzenie Wielkanocy. A ktoś powiedział, i myślę, że słusznie, że radość Wielkanocy nie może być pełna, jeżeli nie poprzedza jej doświadczenie krzyża i rozmyślanie nad krzyżem, ponieważ radość Wielkanocy może być tylko wtedy dla nas realna i pełna, jeżeli poprzedza ją smutek Wielkiego Piątku. Dlatego teraz te najbliższe niedziele, zostało ich zaledwie trzy poprzedzające Wielkanoc, będziemy nasze myśli kierować ku krzyżowi. I tutaj zapraszam Was, siostry i bracia, do tekstu, który będzie wyjściowy. Pewnie go znowu zapamiętamy na dłużej. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 23, wiersz 39. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Mesjaszem? Ratuj siebie i nas. Amen. Ojcze Wszechmogący, dzisiaj nasze myśli kierujemy na Twoje słowo, na Twojego Syna Jezusa Chrystusa i na to szczególne wydarzenie w dziejach świata i w naszej własnej historii, jakim jest ukrzyżowanie. Dzisiaj pozwól nam, Panie, aby przed naszymi oczami, tak jak kiedyś przed oczami Galacjan, został wymalowany Jezus Chrystus ukrzyżowany. Abyśmy tego obrazu nie tracili z oczu, ale abyśmy nim żyli, o nim myśleli i aby on przemieniał nasz sposób myślenia na siebie, na ludzi, na Ciebie, na wszystko, na naszą przeszłość i przyszłość. Pozwól nam przez swojego Świętego Ducha to uczynić. Amen. Właściwie, gdyby zdefiniować, że amen jest końcem kazania, to ona się właśnie skończyła. Chciałbym, żebyśmy najbliższe kilka niedziel, właściwie trzy, a może z Wielkim Piątkiem kilka nabożeństw, spędzili nad takim tematem, który ogólnie zatytułowałem antysłowa. Antysłowa. Wielki Piątek będziemy mieli okazję po raz kolejny wspólnie razem rozmyślać nad tymi siedmioma słowami, które Jezus wypowiada wisząc na krzyżu. Siedem słów z krzyża. To jest rozmyślanie, które będzie nam towarzyszyło i także w ten Wielki Piątek. Ci, którzy są odpowiedzialni za zorganizowanie Wielkiego Piątku, tak zdecydowali i już nic na to poradzić nie można. Będziemy więc mówić o słowach z krzyża, ale ja zainspirowany tym pomysłem pomyślałem sobie też jakby o cyklu rozmyślań, które idą w drugą stronę. To znaczy, kiedy Wielki Piątek będziemy zastanawiać się nad tymi słowami, które padły z krzyża, możemy się przez ten czas zastanowić także nad słowami, które padły w stronę krzyża. Zastanawiamy się nad słowami, które powiedział Jezus Chrystus do nas, ponieważ w tych słowach odnajdujemy życie. Te słowa są życiem. Są życiem, są wszystkim. Nie wiem, czy się zgadzacie. Wrócimy do tego za chwilkę. Ale chcemy to jeszcze raz podkreślić. Słowo Chrystusa jest życiem. W nim jest życie. Ono nadaje naszemu życiu sens, nadaje kolor, nadaje smak. Powoduje, że wiem, po co żyję. Jeśli tego słowa we mnie nie ma, tracę jakby poczucie celu, tracę poczucie sensu. Właściwie nie wiem, po co mam żyć. Właściwie moje życie nie ma sensu. Nie wiem, czy to jest także waszym doświadczeniem. Jest doświadczeniem, kiedy się nad tym zastanowimy. Życie jest bez sensu. jeżeli nie ma Boga. Życie jest bez sensu, jeżeli nie ma Chrystusa. Życie jest kompletnie bez sensu. Ten sens nadajemy sobie sami wtedy. Żyjemy dla ludzi, żyjemy dla rodziny, żyjemy dla bliskich, żyjemy dla pracy, żyjemy dla alkoholu, żyjemy dla różnych doświadczeń, żyjemy dla jakichś tam rzeczy, ale koniec końców, gdyby nas zapytać o to, jaki jest w ogóle sens, byśmy powiedzieli, nie ma żadnego. Gdy nie ma Boga, sensu nie ma. Nasze życie jest tylko przypadkiem, losem, wydarzeniem w kosmosie, wydarzeniem w wszechświecie. Natomiast wierzymy, że jest Jezus Chrystus i to On nadaje naszemu życiu sens, ponieważ jest wcielonym Słowem. Kiedyś powiedział tak: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z Bożych ust, każdym słowem, które pochodzi od Boga. A w innym miejscu jest napisane: każdym tchnieniem, które pochodzi od Boga. Zastanawiałem się nad tym i pomyślałem sobie, jest to prawda i nieprawda. Oczywiście, dlaczego to prawda, wszyscy wiemy. Ale przecież tak wielu ludzi nie żyje słowem. Tam jest powiedziane, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z Bożych ust. A przecież tak wielu ludzi, żeby nie powiedzieć większość ludzi, tak? Nie żyje Bożym Słowem. Tak wielu ludzi, żeby nie powiedzieć większość ludzi, nie wsłuchuje się w to, co Bóg ma do powiedzenia. Nie żyją Jego Słowem, ani Jego tchnieniem. Co musimy zmienić? Ja się nauczyłem jednej rzeczy, siostry, bracia. Może to jest przewrotne. Nauczyłem się jednej rzeczy. Jeżeli mam doświadczenie swoje własne i doświadczenie Słowa Bożego, to muszę poddać rewizji swoje własne. Jeżeli Bóg mówi, że nie samym chlebem żyje człowiek, a ja myślę sobie, tak wielu ludzi żyje bez słowa, to musimy sobie zadać pytanie, kto to jest człowiek? I odpowiedzieć na to jeszcze raz, tak jak już nieraz odpowiedzieliśmy. Prawdziwym człowiekiem przez duże C jest tylko Jezus Chrystus. My stajemy się ludźmi o tyle, na ile jesteśmy do Niego podobni. Jeżeli nie jesteśmy do Niego podobni, nie oddajemy tego, co jest istotą człowieczeństwa. Mówiliśmy o tym. Stajemy się tylko istotami ludzkopodobnymi. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, jak kontrowersyjne może to być. Ponieważ żyjemy w kraju, gdzie pewni ludzie dzielą wszystkich Polaków na dwie części. Jedna część to są prawdziwi Polacy, którzy należą tylko do jednej opcji, a drugą częścią są wszyscy pozostali, którzy na mianę Polaków tak naprawdę nie zasługują. Żyjemy w świecie, w Polsce, gdzie taki podział jest, tak? Prawdziwi Polacy i pozostali, tak? Pozostali to są Żydzi, masony, cykliści, zdrajcy i wszyscy inni. I oni są, żyją, nie wiadomo po co żyją, ale prawdziwymi Polakami nie są. Czy ta teza o tym, że tak naprawdę człowiekiem jest tylko Jezus Chrystus, nie powoduje takiego samego podziału? Świat dzieli się na Jezusa Chrystusa, na i prawdziwego człowieka i na wszystkich pozostałych. Ja myślę, że niebo w tamtym podziale jest sąd, a w tym podziale jest zachęta. W tamtym podziale jest fałszywa teza, że jeśli nie podzielasz mojego punktu widzenia, nie jesteś prawdziwym Polakiem. Jeżeli nie stoisz tu, gdzie my, to stoisz tam, gdzie ZOMO. Jeżeli nie jesteś tam taki jak my, to jesteś po prostu w przeciwnym obozie, który jest obozem zdrajców. Tutaj jest co innego. Tu Jezus Chrystus stanął, aby powiedzieć, jestem prawdziwym człowiekiem. I jednocześnie tu nie ma sądu. Tu jest zachęta, która mówi, wejdź w moje ślady i stań się taki jak ja. W jaki sposób stawać się taki jak On? Przez przyjęcie Słowa. Przyjęcie Jego Słowa zmienia nasz sposób myślenia, tak? Wielokrotnie mówiliśmy, dzisiaj chcemy to powiedzieć. Nawrócenie z greckiego metanoia to zmiana sposobu myślenia. Uświadamiamy sobie to, że muszę zmienić sposób myślenia. Że mój dotychczasowy sposób myślenia o sobie, o ludziach, o Bogu, o świecie, o wszystkim nie musi być właściwy, jeżeli nie został ukształtowany przez Boże Słowo. Dlatego mamy tak różne poglądy, bo tak wiele rzeczy nas kształtowały, tak wiele rzeczy nas formatowały, tak wiele rzeczy nas formułowały. Słyszeliśmy to przepięknie przed chwilką w tym, co nam mówił tu brat Grzegorz. Możemy się poddać dobrym kanonom, dobrym wzorcom albo fatalnym. Byliśmy poddawani różnym. Stąd mamy ten, a nie inny problem. Gdy wstępujemy w Jego ślady, gdy słuchamy Jego słowa, gdy ono ma wpływ na to, jacy jesteśmy, jacy się stajemy, wtedy coś ważnego dzieje się w naszych umysłach. Wtedy zbliżamy się do siebie, zaczynamy mówić podobnym językiem, zaczynamy rozumieć, co mówimy, tak? Ponieważ zostajemy ukształtowani na podobieństwo człowieka. A z drugiej strony jest antysłowo. Co to jest antysłowo? To jest słowo, które nie buduje. Słowo, które nie niesie życia. Słowo, które niesie śmierć. Słowo, które niesie potępienie. Słowo, które niesie nieprzebaczenie. Słowo, które niesie nienawiść, które sieje lęk, które budzi niepokój, budzi demony, które wywołuje w nas stan śmierci. Znamy takie słowa? Są takie słowa? Pierwszy raz usłyszeliśmy te słowa w Edenie, gdy pojawił się pewien ktoś pełzający, kto powiedział: czy to prawda, że Bóg wam powiedział: nie dotykajcie, nie jedzcie, ale ja wam powiadam, jak zjecie, będziecie jak On, będziecie jak Bóg. Bóg mówi jedno, diabeł mówi drugie. Czy są to po prostu słowa? Nie do końca. Za tym, co mówi Bóg, kryje się życie, kryje się błogosławieństwo, kryje się pokój, kryje się radość, kryje się zbawienie. Za tym, co mówi Bóg, idzie Jego Duch i idzie coś, co powoduje, że co było umarłe, powstaje do życia, co było we mnie liche, nagle staje się piękne, co było we mnie bez większego sensu, nabiera smaku i staje się jak kwiat. Słyszeliśmy to dzisiaj pięknie w proroctwie. A diabeł ubiera rzeczy w podobne słowa. Ale te słowa niosą za sobą śmierć, choroby, niewolę, zniszczenie, alkoholizm, ból, cierpienie. Wiemy, że przyczyną stanu, w którym się znaleźliśmy, było to, że przyjęliśmy to słowo, to antysłowo. Tak? Przyjęliśmy to antysłowo. To antysłowo zniszczyło nasze relacje. Zniszczyło relacje do tego stopnia, że już pierwsze zdanie, które wypowiada Bóg do Adama, jest zdaniem osądzającym. Pamiętacie? Gdy Bóg mówi: dlaczego to zrobiłeś? On mówi: kobieta, którą mi dałeś, mnie zwiodła, dała mi i zjadłem. Nie ja, Panie, jestem winien. Nie ja. Ona. Pierwsze zdanie, jakie człowiek wypowiada po zjedzeniu owocu, jest zdaniem osądu drugiego człowieka. Jest próbą zrzucenia odpowiedzialności na innych. Jest próbą samousprawiedliwienia. Jest od razu zerwaniem relacji, bo jak się czuje kobieta, jak się czuje drugi człowiek, kiedy ja wyrażam całym sobą przed Bogiem przekonanie, że to nie ja jestem winien, tylko ona? Jak się czuje człowiek, który słyszy to, gdy ja formuję takie zdanie do niego, do innych, do Boga, że to ty jesteś winna? Jak się czuje? Co może zrobić? W jaki sposób postępować? Siostry, bracia, takie relacje są zerwane. One muszą być zerwane, ponieważ ta osoba, ta druga osoba, jaką jest ta kobieta, poczuła się od razu oskarżona, poczuła się od razu odrzucona, poczuła się wystawiona, prawda? To nie taka rola miała być między mężczyzną a kobietą. Mężczyzna nie został powołany po to, żeby żona szła przed nią, przed nim i sprawdzała, czy pole minowe jest rozminowane, tak? Jak mówią pewni żartownisie. Po to idzie żona przed pewnym człowiekiem, prawda, żeby sprawdzić, czy pole minowe jest rozminowane. Nie będziemy tutaj ciągnąć tego wątku, bo jest może nie na miejscu. Ale chcę zwrócić waszą uwagę, że relacje zostały zerwane. Te relacje zostały zerwane dlaczego? Dlatego, że człowiek przyjął antysłowo. Uwierzył w to, co mu ma do powiedzenia diabeł. Uwierzył i powiedział, że chce tak żyć, chce tak postępować. A przyjęcie antysłowa zawsze prowadzi nas do śmierci. I chcę powiedzieć tak, siostry, bracia. Antysłowo to zbiór takich właśnie różnych myśli, które się w nas rodzą, gdy przestaje istnieć Słowo Boże z kolei. Czy tak może być? Że gdy przestajemy myśleć Bożymi słowami, Bożymi myślami, rodzą się w nas nieprawdziwe, niewłaściwe, zabijające. Czy każdy z nas nie miał kiedyś udziału w tym, żeby powiedzieć do kogoś słowa, które go raniły, po to, żeby go zraniły? Po to, żeby go zabiły, po to, żeby mu pokazały, gdzie jest jego miejsce. No nie wiem, czy nie każdy z nas zrobił coś takiego w naszym życiu, w swoim życiu, żeby wyrazić swoją nienawiść, swój ból, swoją gorycz. Nieraz robił to w emocjach, tak? Chciał komuś powiedzieć coś, żeby go też zabolało, żeby on też poczuł, ale to są takie słowa, które niosą śmierć, które niosą ból. Ja chcę się zastanowić nad tymi słowami. Te rozważania będą temu poświęcone. Pierwsze słowo, które rozważamy, to pytanie, które mówi, czy nie ty jesteś Chrystusem? A jeśli jesteś, jeżeli jesteś Chrystusem, to ratuj siebie i nas. Chcę się temu jakby rozważaniu dzisiaj z wami chwileczkę zastanowić. Powiedzieliśmy, gdy zastanawiam się nad antysłowami, jednym z takich charakterystycznych są te słowa, które wypowiada kusiciel do Jezusa na pustyni, gdy mówi do Niego, jeżeli jesteś Synem Bożym, to spraw, żeby z tych kamieni zrobił się chleb. Jeżeli jesteś Synem Bożym, to uklęknij przede mną, a dam ci wszystko, co tylko widzisz. Jeżeli jesteś Synem Bożym, to rzuć się w dół z tego narożnika świątyni. Jeżeli jesteś Synem Bożym. Wiemy, że tam wyobrażamy sobie jakiegoś diabła, który przemawia do Chrystusa. Tutaj to są zwykli ludzie, którzy obok Niego żyją, którzy obok Niego mieszkają, którzy zostają z Nim przybici, tak? Bo to jest słowo człowieka, który został z Nim przybity, który dzieli z Nim los. Człowieka, który mówi słowo i zobaczcie, drga w tym słowie coś diabelskiego. Jakby sam diabeł chciał coś powiedzieć i używa do tego języka człowieka, który obok niego wisi. To jest tak jakby nasz język, który mamy, jak powie pięknie może tekst Nowego Testamentu, swój korzeń ma gdzieś w piekle. Tam jest ożywiony. Nasz język ożywiony jest gdzieś tam w piekle. Diabeł gdzieś ma coś wspólnego. Dlatego w tym języku jest tak dużo nienawiści. Jakby człowiek nie wie do końca, co go motywuje, co powoduje, że on zaczyna mówić w ten sposób. Może być też język, który znajduje się w niebie. To jest ten język, to jest ten nowy, który otrzymujesz. Zaczynasz posługiwać się innym językiem. Słowo może być niosące życie albo czymś niosącym śmierć. Czymś, co daje człowiekowi zachętę albo czymś, co go zniechęca. Czymś, co wywołuje we mnie radość i pokój i zbawienie albo czymś, co mnie potępia, wywołuje we mnie lęk, przerażenie i śmierć. I Bóg mówi, blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach. Jakby to od ciebie zależy, jakim będziesz posługiwał się językiem. Ale nie dajmy się zwieść, to nie do końca tak. Ponieważ człowiek, który żyje daleko bez Boga, nie może posługiwać się językiem Bożym. Nie może, może chcieć. Tym językiem Bożym może się posługiwać tylko ktoś, dla kogo każde słowo płynące od Boga jest chlebem. Każde tchnienie. Chcesz się tego języka nauczyć? Chcesz opanować? Chcesz, aby stał się twoim językiem? Czytaj to słowo. Czytaj to słowo. Mówi to słowo tak w psalmie 107, wierszu 20. Bóg posłał swoje słowo, aby ich uleczyć i wyrwać z zagłady ich życie. Bóg posyła swoje słowo po to, żeby potępiać i żeby wywoływać w nas poczucie winy. Bóg posyła swoje słowo po to, żeby nas pogrążyć i przybić nas do ziemi. Nie, bywa tak, że Bóg mówi coś przykrego. Bóg mówi o nas, że jesteśmy grzesznikami. Bóg mówi do nas, że dopuściliśmy się jakiegoś strasznego czynu. Ale wszystko to, co robi i to, co mówi, nie ma na celu potępienia. W psalmie 107, jak czytaliśmy, Bóg posyła swoje słowo po to, aby leczyć. Lekarz zagłębia skalpel w ciele pacjenta po to, aby go uzdrowić. Bóg posyła swoje słowo nieraz w taki sposób, że nas ono głęboko dotyka, że powoduje nasz płacz, że powoduje nasze takie, bym powiedział, stany emocji negatywnych. Czuję, że dopuściłem się czegoś złego i uświadamia mi to Bóg, ale zawsze po to, aby to oczyścić. Jeżeli nasze życie jest jedną wielką raną, pełną ropy, to trzeba tam wbić skalpel i oczyścić. Przepraszam za takie wyobrażenia przed południem. Chcę powiedzieć, Bóg posyła swoje słowo, aby leczyć, aby nas wyrwać z zagłady. Po to Bóg posyła słowo. W psalmie 119, wierszu 89 jest napisane, słowo Twoje, Panie, trwa na wieki. Słowo Twoje trwa na wieki. Jezus powie tak, przeminą niebo i ziemia, przeminie wszystko, co jest, ale słowo Twoje trwa na wieki. Chcę powiedzieć, słowo nienawiści, słowo bólu, słowo nieprzebaczenia przeminie. I to jest dla nas radość, to jest dla nas zbawienie. Ponieważ to słowo Twoje, słowo Boże, słowo, które leczy i uzdrawia, ono trwać będzie na wieki. Ale dzisiaj wygląda tak, jakby panowało po nas wszystkim słowo nienawiści. Nienawiść, która płynie z ust, które widzimy, gdy włączamy telewizor, tak? Nienawiść, która płynie w relacji sąsiedzkich, nienawiść, która płynie w relacjach małżeńskich. To nas dotyka, to nas boli. Nie mówimy, że jesteśmy nią porażeni, gdy nas ktoś to robi. Jeszcze bardziej jesteśmy porażeni, gdy my to robimy, bo sami mamy świadomość własnej słabości. W Przypowieści Salomona, 30 rozdział, 5 wiersz, mówi tak. Każde słowo Boga jest wypróbowane w ogniu. Bóg nie mówi do nas słów, które są na wiatr, tak? My wypowiadamy słowa na wiatr. My wypowiadamy różne deklaracje, za którymi nic nie stoi. Wypowiadamy słowa miłe, ciepłe, uprzejme, ale one nic nie znaczą. Boga słowa są wypróbowane w ogniu. Jak wygląda ten ogień? Oto przed nami. Ten ogień ma kształt krzyża. To jest ogień, w którym Bóg wypróbował swoje słowo. Żeby powiedzieć ci, ja nie tylko mówię słowa, ja nie rzucam słów, ja nie mówię kocham Ciebie, kocham Ciebie, kocham Ciebie. Ja nie mówię tylko chciałbym dla Ciebie dobrze, człowieku, ale ja Ci chcę to pokazać. Ja swoje słowo wypróbuję w ogniu, żebyś zobaczył. Ten ogień ma postać krzyża. W Księdze Kaznodziei Salomona czytamy takie proste słowo, które mówi, słowo królewskie ma moc. Wydaje się dość proste. Słowo królewskie ma moc i nikt nie może powiedzieć, co ty czynisz. Słowo króla ma moc, słowo prawa ma moc, ale jeszcze bardziej słowo Boga ma moc. Chcemy powiedzieć, siostry i bracia, że na tym słowie nasze życie jest oparte. To słowo spowodowało, że powstał świat. To słowo powoduje, że masz fundament pod nogami. To słowo powoduje, że nie lecisz w kosmos, bo są prawa, które ograniczają, jest prawo grawitacji. To wszystko zasadza się na słowie. I ostatecznie to słowo królewskie ma wielką moc, bo dzięki niej żyjesz, poruszasz się i funkcjonujesz. Wrócimy jeszcze na chwilkę do tego. I moglibyśmy tak wymieniać, i moglibyśmy tak wyliczać. Możemy mówić także i to, co powiada Jeremiasz w 23 rozdziale, w 29 wierszu. Czy Twoje słowo nie jest jak ogień? I czy Twoje słowo nie jest jak młot, który potrafi kruszyć skałę? Pyta prorok. Czy słowo Twoje, Panie, nie jest takie jak młot, który kruszy skałę? Ja mogę powiedzieć tak. Skruszyłeś skałę mojego serca, skruszyłeś skałę mojego myślenia, mojego egoizmu. Skruszyłeś to wszystko. Doprowadziłeś do tego, że przestałem być ślepy. Skruszyłeś moje powieki i otworzyłeś moje oczy i spowodowałeś, że zacząłem widzieć świat. To jest moc tego słowa, które, gdy je przyjmujemy do naszych serc, karmi nasze serca, karmi naszą duszę. Ale mówi także Jezus czy w Ewangelii Łukasza, powiada tak setnik do Jezusa. Ja mam sługi i mówię jednym idź, idą, drugim przyjdź, przychodzą, innym zrób to, a robią. I wiem, że Ty jesteś Panem, którego słowo ma moc. Powiedz więc tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Mówimy tak, przypominamy sobie to. Powiedz tylko słowo, ponieważ słowo Twoje ma moc. Musimy sobie to uzmysłowić, ponieważ antysłowo też ma moc. Jest to moc destrukcji, moc niszczenia, moc psucia, jest to moc nienawiści, moc zła, ale ta moc ostatecznie będzie pokonana przez słowo, które, jedno słowo, które wystarczy, żeby uleczyć człowieka. Dlatego powiada Paweł w liście do Kolosan w 3 rozdziale, słowo Chrystusa niech przebywa was, w was, w całym swoim bogactwem. To jest takie życzenie, to jest taka prośba. Przyjmijcie to słowo, niechaj to słowo w was zagości. Czytajcie to słowo, lgnijcie do tego słowa, słuchajcie. Nie samym chlebem żyje człowiek. Nie sam chleb kształtuje człowieka. Kształtuje go również każde słowo i każda myśl, która pochodzi od Boga. Każde tchnienie. A więc przyjmujmy to słowo. Karmmy się tym słowem i sprawmy, żebyśmy mieli go tak dużo, żebyśmy się mogli nim dzielić. Żebyśmy mogli go rozdawać. Pewien człowiek o imieniu Gorgiasz, sofista. Gorgias z Sycylii, on pochodził z miasta Leontinoi. Gorgias z Leontinoi. Żył na przełomie V-IV wieku przed Chrystusem. Powiedział kiedyś w takim dziełku Pochwała Heleny, nie będę go tutaj omawiał, ale podoba się to dziełko. On powiedział kiedyś tak, słowo jest potężnym władcą. Słowo jest potężnym władcą. Myślę sobie, siostry i bracia, że powinniśmy sobie to uświadamiać. Może na każdy dzień. Że słowo, które wypowiadasz, to nie jest tylko słowo, które rzucasz na wiatr. Że słowo, które mówisz, jest potężnym władcą. To słowo może zmieniać światy. Wiesz o tym. Nieopatrzne słowo rani drugiego człowieka. Chcesz powiedzieć jakiś dowcip? Obrazisz. Pamiętam kiedyś takie wydarzenie ze swojej przeszłości niechlubnej. Była taka impreza szkolna o charakterze Wigilii. Ja byłem nauczycielem. Wtedy pamiętam mój dyrektor. On był człowiekiem z poczuciem humoru, ale okazało się, że to poczucie humoru miał tylko wtedy, gdy żartował. On miał wtedy zawsze duże poczucie humoru i ze wszystkich potrafił żartować. Ośmielony tym faktem, jako młody, głupi chłopak, nauczyciel, zaczynający szkołę, usłyszałem kiedyś, a właśnie w czasie tej Wigilii szkolnej, jak dyrektor zaczął coś mówić, tak normalnie. Mówię, o proszę bardzo, rzeczywiście Wigilia czyni cuda, dyrektor mówi ludzkim głosem. Kretyński żart. Przyznam szczerze, nie na miejscu. Choć wtedy mi się wydawał nie najgłupszy. Wiecie, facet się obraził, na 2 tygodnie się do mnie odzywał. Dawał mi do zrozumienia na każdym miejscu, że go zraniłem, dotknąłem, że go naprawdę skrzywdziłem. Bo przecież on jest w ogóle ludzki, prawda? Codziennie, nie tylko w Wigilię. Takie miał wyobrażenie. Ja nie chcę dyskutować z tym, bo to nie o to chodzi. Chcę powiedzieć tylko, że to, co może słowo, trudno nam sobie nieraz uświadomić, tak? Jaka jest moc słowa, jak bardzo słowo może wpłynąć na poprawienie relacji, jak wiele może zrobić rozmowa córki z matką. Jak wiele dobrych rzeczy może zrobić wreszcie uczciwa rozmowa syna z ojcem, żony z mężem, matki z córką teściowej, z synową. Tak, starszy. Dziękuję Bogu. Starszy już. Jak wiele może dobrych rzeczy zrobić. Uczciwa rozmowa. Więcej niż to, że ktoś dla kogoś pracuje, na kogoś pracuje, tak? Może mieliście też doświadczenie takie w życiu, gdy wasi bliscy mówili na pytanie, czy może wasza mama czy tata na pytanie wasze, czy kocha was, odpowiadała, zobacz, przecież pracuję, dla ciebie to robię, tak? Dla ciebie się zachorowuję na śmierć. Może tak mówić mąż do żony, może tak mówić ojciec do dzieci, prawda? Może tak mówić matka do córki, może powiedzieć, ale może też w drugą stronę, tak? Wszystko, co robię, robię dla ciebie, nie widzisz tego? A czego właściwie oczekuje druga strona? Może tylko tego, żeby z nią usiadł i po prostu porozmawiał. Ona nie chce, żebyś się dla niej zacharowywał, zapracowywał. Ona po prostu chce, żeby z nią usiadł i żeby z nią porozmawiał. Może tego chce ktoś, z kim pracujesz. Może jesteś okropnym szefem dla ludzi. Może potrzebujesz tego, żeby ktoś ci wypuścił powietrze. Może po prostu potrzebujesz, żebyś mógł z kimś usiąść. Albo widzisz, jak bardzo potrzebujesz takiej normalnej rozmowy, zwykłej rozmowy. To jest wszystko, co potrzebujesz. Nieraz niczego więcej. I to jest bardzo ważne jakby znaczenie słowa. Ponieważ ona pokazuje nam, że jak mówił Gorgiasz, logos dynastes megas estin. Logos jest potężnym władcą. Logos buduje światy i je niszczy. To, czy niszczysz, czy budujesz, jest w mocy twoich ust. I chcemy to dzisiaj powiedzieć. Gdy się zastanawiamy nad krzyżem Jezusa Chrystusa, przychodzą nam na myśl oczywiście fundamentalne teksty ze Słowa Bożego. Przywołajmy je. W pierwszym liście do Koryntian, rozważała to ostatnio grupa elbląska, na którym spotkaniu okazję miałem być. Pierwszy list do Koryntian, rozdział pierwszy, wiersze 17 i 18. Grupa Elbląska to niedawno czytała, więc zna to doskonale. Pozostali myślę, że też nie mniej dobrze znają, ale przywołajmy to. Pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, ale posłał mnie po to, bym zwiastował dobrą nowinę. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusa nie utracił mocy, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Czytamy ten tekst, czytamy także list do Galacjan, rozdział trzeci, mocny tekst, który już dzisiaj przywołałem w modlitwie. Trzeci rozdział, pierwszy wiersz. O głupi Galacjanie. Przepraszam, że tak powiem. Ale moglibyśmy powiedzieć o głupi Fromboszanie. Bo jak Galacjanie mówię, to brzmi to tak, aha, no bez sensu. Czy możemy tak powiedzieć tak, że to słowo nas dotyka i do nas mówi i ja o sobie tak myślę? Któż was omamił? Was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. No cóż, tu powinni się odezwać ludzie, którzy mówią, że my obrazów nie malujemy. My obrazów Chrystusa ukrzyżowanego nie malujemy. Nasz krzyż jest pusty w tym sensie, że nie jest tam umieszczony wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego, ponieważ my mówimy Chrystus zmartwychwstał. Ale jednocześnie my chcemy powiedzieć coś jeszcze. Przed naszymi oczami Bóg wymalował obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. I robi to poprzez słowo Pawła, poprzez słowo kaznodziei. Może być tak, że krzyż przestaje być obecny w Kościele. Może być tak, że krzyż nie jest już na miejscu. Może być tak, że mowa o krzyżu generalnie staje się już mową nie dzisiejszą. Ponieważ mowa o krzyżu jest mową o doświadczeniu, jest mową o moim grzechu, jest mową o moim człowieczeństwie, jest mową o mojej naturze. Jest tam zawarta cała istotna treść, której nie chcę słuchać. Nie chcę nikogo osądzać, nie mam zamiaru nikogo krytykować. Chcę tylko powiedzieć, że chrześcijaństwo może bardzo łatwo przerodzić się z bardzo poważnego rozumienia mojego stanu, mojej świadomości, mojego chrześcijaństwa i stać się po prostu zwyczajnym śpiewaniem piosenek na nabożeństwie. Może tak być. Siostry, bracia, jeżeli stracimy z oczu krzyż Jezusa Chrystusa i jeżeli stracimy z oczu Chrystusa ukrzyżowanego, to tracimy z oczu samą istotę chrześcijaństwa. Nie stanowią ją piosenki ani żadne inne piękne dźwięki. Stanowią ją istotę chrześcijaństwa wyłącznie ten obraz Chrystusa ukrzyżowanego, który nam Słowo Boże wymalowuje przed oczami. Nie potrzebujemy do tego żadnego ludzkiego malarza. Nie potrzebujemy do tego żadnej ludzkiej sztuki, ani żadnej ludzkiej ikonografii. Potrzebujemy do tego wyłącznie Słowo. To Słowo, to sam Bóg maluje przed naszymi oczami obraz Chrystusa ukrzyżowanego i ono staje się centrum. A co odnajdujemy w tym Chrystusie ukrzyżowanym? Po pierwsze, odnajdujemy nagiego mężczyznę. Tak nagiego, ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ten mężczyzna na ukrzyżowany, na tak popularnych krzyżach jest zawsze jednak niepozbawiony tej przepaski zakrywającej biodra. Nikt o taką przepaskę dla skazańca nie dbał. Jedną z takich elementów ukrzyżowania było to, żeby go wystawić na pośmiewisko, rozebrać całkowicie do naga i tak go powiesić, żeby wszyscy mogli go oglądać. Wiecie, dla każdego człowieka jest to wstyd. Dla Żyda jest to wstyd szczególny, ponieważ prawo zakazywało odkrywania nagości, ale prezentowanie nagości jest hańbą, która się miała jakby przykleić do tego człowieka. Po to, żeby go szykanować, żeby go zhańbić, pohańbić. Chrystus wisząc na krzyżu, wisząc nago i musimy uświadomić sobie ten stan, jest człowiekiem, który jakby wraca do tej pierwotnej postawy, którą ma pierwszy Adam. Postawy, w której przed Bogiem nie jestem ubrany w żadną własną szatę. Nie próbuję się niczym przyodziać. Jestem, Panie, taki, jakim mnie stworzyłeś i niczym nie próbuję się okryć. Jedyna rzecz, jaka mnie okrywa, to Twoja chwała. Sam siebie niczym nie okryję. Ten powrót do pierwotnej czystości w relacji z Bogiem, ale także w relacji z człowiekiem, jest ukazaniem jakby tej pierwotnej sytuacji, w której człowiek przestaje udawać kogoś, kim nie jest. Jezus Chrystus nie udaje nikogo na krzyżu. Jest po prostu tym, kim jest. Pozwolił siebie ogołocić, powie Paweł w liście do Filipian w 2 rozdziale, 7 wierszu. Chrystus pozwolił siebie ogołocić. Chrystus wyparł się samego siebie. Stał się zupełnie nagi przed Bogiem. Stanął przed ludźmi w takiej postawie całkowitej otwartości. I więcej, on to zaakceptował. Mówi, gdybym chciał, mogłoby mnie bronić tutaj legiony aniołów. Gdybym chciał, mógłbym zrobić tak, że mnie mogłoby ominąć to. Gdybym tylko się uparł, ale nie chciałem. Ponieważ uznałem, że Ty, Ojcze, wiesz lepiej niż ja, co jest dobre dla mnie i co jest dobre dla ludzi. Ta postawa pełnej zależności może brzmieć troszkę jak postawa człowieka, który całkowicie jest jakby zupełnie się pogodził z klęską, ale to nieprawda. My nie jesteśmy fatalistami, którzy godzą się ze stanem. No tak jest, tak musi być. To, co my chcemy powiedzieć, to, co my podkreślamy, siostry, bracia, to nie fatalizm. To, co chcemy powiedzieć, to to, że nawet w największej klęsce i w największym krzyżu i w największym doświadczeniu Bóg może osiągnąć sukces i zwycięstwo i może to zrobić, tak jak uczynił to z Jezusem Chrystusem. Krzyż jest porażką. Krzyż jest ostateczną porażką, przed którą Jezus Chrystus stanął, jakby Jezus Chrystus, który się znalazł. Krzyż jest utratą wszystkiego tego, co wydaje się dla człowieka tak cenne, tak ważne, tak dobre, tak piękne. Krzyż jest utratą życia. Ale tu się okazuje, znajdujemy samo sedno i samo centrum Ewangelii. Chrystus zaakceptował to w pełni. Zaakceptował. I chcemy to zobaczyć. Ta akceptacja nie miała nic wspólnego z fatalizmem. Nie pogodził się, nie powiedział, no tak już musi być. Ale on wydał samego siebie. Wydał dobrowolnie siebie samego. My nie możemy się na to godzić. I tym się różnimy od Chrystusa. My nie godzimy się na to, żeby wydać samych siebie. My chcemy siebie zachować. My chcemy zachować swoją twarz. My chcemy zachować swoje pozory. My chcemy zachować swoje faryzeuszostwo, o czym mówiliśmy ostatnio. Chcemy to zachować. Jezus niczego tutaj takiego nie zachowuje. Jezus Chrystus nie uległ namowom grzechu. Grzechu, który brzmi tak. Ratuj siebie i nas. Znamy taki tekst, siostry, bracia. Nie wiem, chodzicie pewnie po świecie. Lubicie wyprawy takie poza miasto. Wszyscy lubimy takie wyprawy. Dzisiaj może się nie wyprawiamy, ale lubimy wszyscy wyprawy. Jest taki zwyczaj staropolski, piękny zwyczaj, który na polskiej ziemi jest spotykany. Nie wiem, czy gdzie indziej, nigdy nie wędrowałem i nie widziałem. Ale jest coś takiego, że na rozstaju dróg stoją kapliczki albo krzyże. Na krzyżach bardzo często jest to, co ja widziałem na krzyżu, który jest niedaleko mojego domu, na wsi. Jest tam taki napis, takie zdanie. Ratuj duszę swoją. Nie wiem, czy też widzieliście. Ratuj duszę swoją. Patrzę się na to i rozumiem intencję, która mówi tak, patrz na krzyż i szukaj zbawienia, tak? Ale jednocześnie chcę powiedzieć tak, jest w tym coś niebezpiecznego. Ratuj duszę swoją, ratuj siebie samego, abyś czasami kiedyś nie musiał tak zawisnąć, jak ten zawisł. Jest tutaj coś niebezpiecznego. Jest tutaj coś takiego, co mnie trochę martwi, trochę razi. Ponieważ usłyszałem już ten głos i to wezwanie, które mówi ratuj siebie i nas. Ratuj nas od krzyża, ratuj nas od śmierci. Wyratuj nas z tego stanu, w jakim się znaleźliśmy. To jest wołanie człowieka obok. To jest wołanie człowieka, który wisi tak jak Jezus. Który chce tylko jednego. Chce, żeby go ta męka wreszcie się skończyła. Chce być wolny. Nie wiem, może to wykrzyczał, może to wyszeptał. Może była w tym ironia, może była w tym największy ból i największe pragnienie. Może była w tym nawet wiara, która mówiła, wierzę, że ty możesz to zrobić. Wiem tylko, że te słowa są antysłowami. Ponieważ są pokuszeniem. Ponieważ są przekonaniem, że ratować się od krzyża można w ten sposób, żeby z niego zejść. Będziemy o tym jeszcze mówić. Ale gdy schodzimy z krzyża, przegrywamy. Gdyby Jezus Chrystus zszedł z krzyża, my byśmy tutaj dzisiaj nie byli, siostry, bracia. Gdyby Jezus Chrystus nie dokończył swojej misji, którą tam rozpoczął, nas by tu nie było, a my byśmy dzisiaj nie śpiewali radośnie i nie modlili się. Bylibyśmy tylko poganami, gdzieś tam byli jacyś Żydzi, którzy by dalej przestrzegali swoich praw, a my byśmy żyli po swojemu, wierzyli w różnych bogów, może w Allaha, może w cokolwiek innego. Siostry, bracia, gdyby Jezus zszedł z krzyża, nasze zbawienie by się nie dokonało. A jednak wołanie ratuj nas, ratuj nas, ratuj siebie, jest wołaniem, którego wysłuchał. Ale wysłuchał go inaczej niż ty i ja byśmy tego się spodziewali. Bo co to znaczy ratuj nas? My, kiedy słyszę, Panie, ratuj mnie, to wyobrażam sobie, że przychodzi i mnie wyciąga z jakiegoś nieszczęścia. A Bóg nieraz pozwala nam doświadczyć tego nieszczęścia. I jest to tajemnica, której nie jestem w stanie zrozumieć. Jestem ziemsiątkowcem, jestem pastorem ziemsiątkowym i nie głoszę, siostry, bracia, że Bóg musi nas ratować z każdej choroby i z każdej opresji i z każdej trudnej sytuacji, ponieważ patrzę na Jezusa Chrystusa i wiem, że tak nie zrobił ze swoim umiłowanym. Więc gdybym mówił, że Bóg może tak wszystkim pomóc i każdego uratować, każdego zbawić tu i teraz, to musiałbym powiedzieć, przepraszam, poza tym jednym, którego nie uratował, któremu pozwolił do końca umrzeć. Może wymyślę jeszcze taką historię, że właśnie po to on umarł do końca, żeby mnie zawsze ratować z każdej opresji. Ale kiedy wołasz prawdziwie, ratuj duszę, ratuj siebie i ratuj nas, ratuj mnie, to on wysłucha ciebie. Ja nie chcę tutaj użyć zbyt mocnych słów, a użyję takich jak mogę. Słowo honoru. Że jeżeli wołasz, ratuj mnie, Panie, to on przyjdzie z ratunkiem. On cię uratuje. Tylko jego ratunek nie musi wyglądać tak, jak ty byś tego oczekiwał. Ponieważ, zobacz, tę sytuację, on wisi na krzyżu, jeden człowiek woła do niego: ratuj siebie i nas. Wydaje się, że to jest modlitwa niewysłuchana. Ale ja wiem, że i siebie, i przynajmniej tego po drugiej stronie, uratował. A więc ta modlitwa nie jest do końca niewysłuchana. On w tym dramacie, który się dokonuje, on ratuje, ale to nie jest ratunek, który polega na tym, że schodzi z krzyża, że robi coś takiego, wiecie, wow, że wszyscy patrzą i mówią, no, Copperfield. On robi coś takiego, co wygląda naturalnie, bardzo naturalnie, po prostu umiera. I Łotr obok umiera. Jeden i drugi. Ale Jezus mówi coś, co przeczy mojemu wyobrażeniu. Mówiliśmy o tym. On mówi tak: dziś będziesz ze mną w raju. I ja nie widzę, żeby byli w raju. Ja widzę ich w grobie. I możemy powiedzieć, pomylił się. Ale jeszcze raz, moje oczy mogą kłamać. Moje oczy mnie oszukują. Moje zmysły mnie oszukują. Moje wychowanie powoduje, że ja nie potrafię zrozumieć pewnych rzeczy. A nawrócenie polega na tym, że ja bardziej ufam temu, co mówi Bóg, niż własnym oczom. Na tym polega wiara. Na tym polegała wiara Jezusa Chrystusa. Na tym polegała wiara Jezusa Chrystusa, na tym polegała wiara Kościoła, na tym polegała wiara wielkich, świętych mężów, że ufali bardziej temu, co mówi Bóg, niż temu, co widzieli. Gedeon był takim człowiekiem, który gdy do niego przyszedł anioł i powiedział do niego: mężu waleczny, to nie mógł w to uwierzyć. On nie jest żadnym mężem walecznym. On jest tchórzem. On jest człowiekiem, który robi różne dziwne rzeczy, bo właśnie zwiewa przed jakimiś Amalekitami. A przychodzi do niego Bóg i mówi: mężu waleczny. I wtedy zderza się w nas te dwa światy. Jeden świat, jak ja siebie widzę, jest to widzenie siebie w kategoriach cwaniak, albo w kategoriach tłuszcz, albo w kategoriach sprytny, albo w kategoriach fajtłapa, albo w kategoriach do niczego, prawda? Siebie jakoś widzę. I w jakich kategoriach widzi mnie Bóg? A on mówi do mnie: mężu waleczny. A on mówi do mnie: siostro miła, w tym sensie do siostry. Do mężczyzny powie, tak mówił do Abrahama, tak mówił do innych mężu, Boży, święty, w różny sposób. Jak Bóg mnie ogląda, jak ja siebie oglądam. Te dwa zdarzenia powodują, że muszę komuś uwierzyć. W niedzielę po kazaniu wierzę w to, co mówi Bóg. W poniedziałek, kiedy idę do pracy, wierzę w to, co mówi o mnie mój szef. Wierzę w to, co mówią o mnie moi podwładni. Wierzę w to, co mówi nauczyciel. Wierzę w to, co mówią rodzice. Wierzę w tysiąc rzeczy. W niedzielę wierzę, że jestem chrześcijaninem, że jestem człowiekiem, którego kocha Bóg. Wierzę w to, że Bóg mnie nade mną czuwa i wierzę w to, że Bóg chce, żebym zmienił swój sposób myślenia. I w niedzielę ja naprawdę chyba wierzę. W niedzielę chyba nawet myślę, że bardzo wierzę. Tylko dlaczego nie potrafię uwierzyć w to w poniedziałek i we wtorek i w środę, gdy zaczynają się robić różne rzeczy i zaczynam wierzyć w to, że jestem do niczego, że moje życie jest do niczego, że wszystko, co robię i cała moja przeszłość i przyszłość jest zupełnie niewarta. Dlaczego nie mogę tego w poniedziałek i we wtorek i w środę wierzyć? I to jest doświadczenie. Siostry, bracia, oby nie nasze, całego serca życzę. Ale jeśli masz takie doświadczenie, to jest to przestrzeń, która może być albo przyczyną twoich wrażeń, postaci chciałbym to zmienić, nie mogę, albo, a może nawet takiego przekonania, że jestem do niczego, albo może wręcz przeciwnie, może to jest coś takiego, aha, to jest coś, co muszę zmienić. Nie? Potraktuj to w ten sposób. To jest coś, co muszę zmienić. Musisz zmienić swój obraz patrzenia na siebie. Ponieważ ten obraz, który tutaj mówimy, który mówi ratuj siebie samego, ratuj siebie i nas. Te słowa, które do nas kierują ludzie. Czy ty naprawdę jesteś Jezus z Nazaretu? Czy ty naprawdę wierzysz w to, że Bóg może cię uratować? Czy ty naprawdę jesteś chrześcijaninem? Czy ty naprawdę wierzysz w takie rzeczy, jak w to, co tu jest napisane? Czy ty naprawdę w takie rzeczy wierzysz? No nikt już to nie wierzy. Człowieku, nie bądź staroświecki. Albo w te relacje międzyludzkie, takie jak tutaj słowo nam ukształtowało, czy to w to wierzysz? Kiedy człowiek musi zadać sobie pytanie, czy ja jestem naprawdę chrześcijaninem? Kiedy Jezus musi odpowiedzieć na pytanie, czy naprawdę jesteś Synem Bożym, czy naprawdę jesteś Mesjaszem. Kiedy muszę sobie odpowiedzieć na to pytanie, zadane mi przez świat, zadane mi przez diabła, zadane mi przez moje ego, zadane mi przez siebie samego, to za tym kryje się coś głębiej, za tym kryje się także i to. Co to znaczy wyratuj siebie? Co to znaczy zbaw siebie? Co to znaczy uratuj swoją duszę? Ja chcę powiedzieć tak. W tym obrazie widzę człowieka, który jest porażony cierpieniem i świadomością, że umiera, ale jednocześnie człowieka, który może, jak ten drugi powie, ty wiesz, że słusznie cierpimy. A ten nic złego nie zrobił. Lub który będzie słowami zabijał, szydził. To, co chciałbym, żeby było już dzisiaj powiedziane w związku z tym rozważaniami, to to, że te antysłowa, które są kierowane do Chrystusa, obliczone są na to, żeby go zabić. Obliczone są na to, żeby wzbudzić w nim poczucie klęski. Słowa ludzi, które są do nas skierowane po to, żeby wzbudzić w nas poczucie klęski. Żebyś miał świadomość, że przegrałeś. Jezu, przegrałeś wisząc na krzyżu. Przegrałeś ty i ja z tobą przegrałem. Ponieważ nie możesz mnie uratować. Ponieważ nie możesz mnie sprowadzić z krzyża. Ponieważ nie możesz mi przywrócić życia. Co robi krzyż? Nic, wisi. Krzyż demaskuje kłamstwo. Krzyż demaskuje kłamstwo. Dlatego, przepraszam za to, co powiem, ludzie nie lubią krzyża. Nie wiedzą czemu. Europa nie lubi krzyża. Nie mówię tutaj jakiejś formie dzieła sztuki. Mówię tutaj o mowie o krzyżu, ale generalnie też i o samym symbolu, tak? Nie lubią ludzie krzyża, nienawidzą krzyża, nie chcą krzyża, śmieją się i robią różne straszne rzeczy, żeby dać wyraz temu. I nie wiedzą dokładnie dlaczego. I nie wiedzą czemu. Ale dlatego właśnie, że krzyż demaskuje kłamstwo. A człowiek nie chce zostać zdemaskowany. Krzyż pokazuje człowiekowi, jakie są konsekwencje tego, że przyjmie antysłowo? Krzyż pokazuje, jakie są konsekwencje diabła katechizacji. Krzyż pokazuje co? Krzyż pokazuje przebite ręce, przebite nogi, przebity bok, zranioną głowę, poranione ciało. Krzyż pokazuje człowieka wiszącego nago przed ludźmi, takiego, na którego można pluć, szydzić, śmiać się. Krzyż pokazuje, demaskuje tak naprawdę całą prawdę o grzechu. Ponieważ jego przebite ręce i stopy, i bok, i głowa, i zranione plecy, one wszystkie pokazują nam, a najbardziej chyba ten fakt, że człowiek przybity do krzyża nie może zrobić żadnego ruchu. Jest taki gest, każdy rodzic go zna. Gest, gdy biegnie dzieciątko, córka, synek, wnuczek, jak biegnie do nas. Jest coś takiego, człowiek otwiera ramiona i czeka, prawda? A potem, kiedy ono tak pada się, je po prostu bierze w ramiona i kręci się z nim razem. Jest to po prostu coś cudownego. gdy otwierasz ramiona, gdy dziecko wpada w Twoje ręce, gdy możesz je podnieść, kiedy możesz z nim tańczyć, to jest coś najpiękniejszego. I doświadcza tego rodzic, babcia, doświadcza tego pedagog, doświadczają tego ludzie. Chcemy powiedzieć tak, chyba nie może być niczego okropniejszego dla człowieka, który ma takie serce, a jednocześnie ma ręce przybite. Co pokazuje krzyż? Krzyż pokazuje, jest obrazem pełnej niewoli człowieka. Krzyż pokazuje, do czego doszliśmy jako ludzie, słuchając antysłowa i pozwalając, aby to antysłowo w nas zapuściło korzenie. Krzyż pokazuje cały jakby rozmiar katastrofy, cały rozmiar dramatu, jaki ukryty jest za grzechem. Cały rodzaj oszustwa, który mamy. Cały rodzaj kłamstwa, który jest ukryty. Ukazuje tak zwane piękno grzechu. Patrzymy się na krzyż. Odnajdujemy tam poranionego mężczyznę, o którym ludzie myślą, że właśnie przegrał, a w którym tak naprawdę, co się właściwie dzieje? W którym tak naprawdę jest zaprezentowany obraz człowieka. Mój, twój. Obraz człowieka, który przyjął na siebie przekleństwo i stał się przekleństwem. Przyjął grzech i ten grzech go całkowicie poraził. Ten grzech uczynił go istotą niezdolną do miłowania, niezdolną do kochania, niezdolną do czegokolwiek, prawda? Tak wyglądasz ja i ty, wisząc na krzyżu. Tylko, że nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tylko, że nie uświadamiamy sobie, że właśnie tak wyglądamy. Że jesteśmy ludźmi, którzy mają poranione serce, że jesteśmy ludźmi z głęboką egzystencjalną raną w środku. Jesteśmy ludźmi, którzy mają poranione oczy i głowę. Jesteśmy ludźmi, którzy mają poranione ręce i nogi i całe ciało. I jesteśmy ludźmi, którzy ukrywają to wszystko. I którzy odgrywają piękne role w teatrze życia i chcemy to powiedzieć dzisiaj wyraźnie. Jesteśmy takimi ludźmi. Tylko niech nas coś dotknie. Tylko powiedz komuś coś takiego kretyńskiego, jak miałem okazję powiedzieć owemu szefowi. Tylko powiedz, że proszę bardzo, i szef może mówić ludzkim głosem i nagle się okazuje, że go dotknąłem, ponieważ cali jesteśmy poranieni. I wystarczy nas dotknąć, wystarczy coś, ktoś powie. Bardzo często tak się zdarza, tak? Ktoś nagle zmienia temat rozmowy, pytam się, dlaczego stał się jakiś taki smutny, przybity. Nie, nic się nie stało, ale kiedy zaczynasz wyciągać, to się okazuje, właśnie się stało. Dotknąłeś kogoś jakimś słowem, nieświadomie, ponieważ on cały jest raną. Czy ty też taki jesteś? Czy twoje rany zostały już uleczone? A jeśli tak, no to chwal Boga, ale jeśli przychodzimy do kościoła, przychodzimy właśnie tacy. Poranieni, dotknięci, obolali. Wokół mamy ludzi poranionych, dotkniętych, obolałych. Wszyscy przypominają takiego właśnie Chrystusa, tylko że nie wiedzą o tym. Nie wiedzą, że to jest właśnie grzech. To jest właśnie efekt grzechu. Ale dalej chcą tak działać. Możemy zobaczyć zdeformowany obraz człowieka. Na krzyżu możesz zobaczyć zdeformowany obraz, kim jesteś. Ale także obraz tego Boga, który miał wyryty być w twoim sercu. Dlatego chcemy powiedzieć tak. Ratuj siebie i nas. To jest modlitwa, która może być obliczona na ratunek inny niż ten, który Bóg dla ciebie ma. Ponieważ wiemy, że ten ratunek, który Bóg przyniósł, jest autentycznym ratunkiem, który uzdrawia człowieka i który go przemienia. Ale człowiek chce powiedzieć, ja nie tego oczekuję. Jakiego ratunku oczekuję? Dla mnie ratunkiem byłoby to, żebym był zdrowy, żebym był silny, żebym był bogaty, żebym był mądry, żebym był szanowany, żebym był człowiekiem, któremu się dobrze powodzi, żebym był we wszystkich wypadkach błogosławiony. To jest dla mnie ratunek. Takiego ratunku oczekuję. Zamiast tego Chrystus ma swój sposób. Czy jesteś gotów przyjąć, uświadomić sobie, że Chrystus autentycznie chce uratować ciebie i autentycznie ratuje ciebie, jeżeli tylko mu szczerze zaufasz i nie dajesz mu żadnych wskazówek, jak ma to zrobić i nie mówisz, co ma z tobą zrobić? Czy to znaczy, że Nie mamy prawa modlić się o uzdrowienie ludzi, nie mamy prawa modlić się o chorych, nie mamy prawa modlić się za tych, którzy znajdują się w krytycznych sytuacjach zdrowotnych. Czy to znaczy, że nie wierzę w to, że Bóg uzdrawia, to nie wierzę w to, że Bóg leczy ludzi chorych i nie wierzę w to, że Bóg może uzdrowić nawet człowieka, który znajduje się na łożu śmierci? Czy to znaczy, że on musi umrzeć? Nie. Ponieważ krzyż jest również receptą. W ranach i w jego sińcach jest nasze uzdrowienie. Ale tu nie ma automatyzmu. W ranach i sińcach jest nasze zdrowie, jest nasze życie, ale nie ma takiego automatyzmu, że Bóg tylko w taki sposób może uzdrawiać i w taki sposób może ratować i w taki sposób może leczyć, jak ja sobie to wyobrażam. Wierzę w to, że ratuje i leczy i uzdrawia. I będziemy się dzisiaj też o to modlić. I nie jest to przeciwstawne, ponieważ mówimy tak, muszę głęboko zaufać Chrystusowi, że On uzdrawia moje ciało, tak jak leczy moją duszę. Ale muszę też się temu poddać. Jeżeli nie widzę i coś nie dzieje się ze mną tak, jak powinno być, nie chcę powiedzieć, znajdę sobie innego uzdrowiciela, znajdę sobie innego lekarza, znajdę sobie innego, kto mnie uzdrowi. Ponieważ ja przyszedłem do ostatniego, który może to zrobić i innego nie ma, innego nie będzie. Jeżeli jego poprosisz, on na pewno zaingeruje i nigdy nie zostawi cię bez rozwiązania. Amen.